Jest sobota, minęła 14.07, wobec tego przez najbliższą godzinę mówimy o kulturze w regionie.
Kulturalne Lubuskie.
Janusz Muński przy mikrofonie, Andrzej Gruszka w reżyserce. Witamy Państwa w dzisiejszej audycji między innymi o najnowszej premierze Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, o fenomenie gorzowskiej Małej Akademii Jazzu, która doczekała się nawet opracowań naukowych na swój temat, o aktualnej działalności gorzowskiej Biblioteki Herberta. Posłuchamy także drugiej części rozmowy z Rolandem Hellmanem, poetą, fotografikiem, mieszkańcem podzielonogórskiego Zatonia i, jak sam o sobie mówi, Ślązakiem. Towarzyszyć będzie nam muzyka polska. Na początek Wojciech Młynarski, jego słynna piosenka Jesteśmy na wczasach, żeby wprowadzić Państwa w tematy zbliżających się, a właściwie już rozpoczętych ferii zimowych. Była to oczywiście piosenka Wojciecha Młynarskiego w wersji zespołu Raz, Dwa, Trzy z Adamem Nowakiem, jako wokalistą. Mała Akademia Jazzu działa w Gorzowie nieprzerwanie od 35 lat. Jej pomysłodawcą i założycielem jest Bogusław Dziekański, szef jazz klubu Pod Filarami. Akademia wykształciła absolwentów, którzy są obecnie wykładowcami i prowadzą zajęcia z młodzieżą. Ta jedyna w swoim rodzaju uczelnia zafascynowała nawet naukowców, którzy piszą na ten temat prace naukowe. W mijającym tygodniu na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się promocja książki pod tytułem Jedzie pan jazz. Czy wykładowców oraz jej odbiorców Akademia wciąż fascynuje? Odpowiedź w relacji Izabeli Patek.
Bogusław Dziekański, szef jazz klubu Pod Filarami, przyznaje, że nie spodziewał się sukcesu Małej Akademii Jazzu.
To był kosmos przecież, to wtedy były początki nowej Polski. Tak naprawdę Akademia wystartowała w tamtej Polsce. Żeby sobie wymarzyć, że ja tak naprawdę pół swojego życia spędzę ze świetnymi muzykami polskimi wśród młodych ludzi, to jest rzecz niewyobrażalna. Stawiamy pewną kropkę nad i, można powiedzieć, dlatego żeśmy dokonali rzeczy wyjątkowej. Chodzi o nieformalną edukację muzyczną. To jest wyjątkowa rzecz nie tylko w skali Polski, ale również Europy. Po prostu takie praktyki tego typu kształcenia publiczności jazzowej nigdzie po prostu nie ma. No a nam się udało to stworzyć, zresztą tych świetnych muzyków, którzy się sprawdzili jako znakomici pedagodzy.
Zajęcia w Małej Akademii Jazzu prowadzi Leszek Dranicki, który bardzo sobie ceni gorzowskie środowisko miłośników jazzu, zwłaszcza tych bardzo młodych.
Dziś też miałem tak miło, bo szedłem tutaj, idzie jakaś dziewczynka sprzeciwka, z którą pierwszy raz nauczy, widzę na dzień dobry. Nie, także my to mamy tutaj na ulicach w Gorzowie, że nas już rozpoznają dzieci, co jest miło, nie? I dlatego te dzieci, one kojarzą, to wszystko jest takie, że nowa publiczność rośnie.
Czy jeżeli by ta Mała Akademia Jazzu była dużą akademią jazzu, że trochę opowiadalibyście o muzyce dorosłym ludziom, to sądzi pan, że inny byłby odbiór, lepszy?
Dzieci to jest najtrudniejsza publiczność i najtrudniej im jest wcisnąć coś, czego one na przykład mogą nie chcieć, nie trzeba zainteresować. To jest po prostu kwestia sposobu, trzeba znaleźć sposób na to, żeby dzieci się zainteresowały.
Tomasz Tłuczkiewicz z Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego uważa, że Mała Akademia Jazzu stworzyła model edukacji muzycznej, który trzeba upowszechniać w całej Polsce.
Mała Akademia Jazzu wychowała nie tylko setki, jeśli nie tysiące słuchaczy jazzu oraz dziesiątki artystów, ale także stworzyła model upowszechniania tej sztuki, kształcenia dzieci i młodzieży i dołożymy starań, aby ten model upowszechnić, aby doświadczenie z Gorzowa i z tego regionu przenieść także na inne okolice kraju, bowiem bez publiczności każda sztuka schnie.
Zdaniem jednego z wykładowców Małej Akademii Jazzu, Stefana Woźniakowskiego, wielki wpływ na jej rozwój miał przede wszystkim Bogusław Dziekański, a także przychylność władz miasta.
Ja wierzyłem w Bogusia, dlatego że on jest świetnym dyplomatą, taktykiem. On reprezentuje sobą siłę spokoju. To jest geniusz organizacyjny. Miasto Gorzów wśród ludzi interesujących się muzyką jest mekką jazzu. A przecież to nie chodzi o to, żeby ludzie pokochali jazz, ale żeby poprzez tą muzykę rozumieli inne rodzaje muzyki. Przecież na jazzie się opiera wszystko. Tak jak jazz się opiera na bluesie, tak na jazzie każda muzyka rozrywkowa zawiera elementy jazzu.
Witajcie mili na jazzmeni, to dzięki wam dla nas maleje.
Dziennikarka Dorota Frontczak, autorka monografii o Jazz Clubie pod filarami, uważa, że Mała Akademia Jazzu ma szansę rozwijać się jeszcze bardziej.
Dopiero teraz ma przyszłość, kiedy ten, powiem kolokwialnie, dziki kapitalizm trochę zaczyna przecierać oczy i doceniać wartości kulturowe. Małą Akademią Jazzu zainteresowało się środowisko naukowe. Akademią zainteresował się Instytut Muzyki i Tańca, a wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje. Jazz w szczególności, zwłaszcza, że jazz doskonale pasuje do polskiej mentalności, do polskiej tradycji, a więc tego umiłowania wolności. Jazz jest muzyką wolności.
Udział w tych zajęciach z Małej Akademii Jazzu, czego ciebie nauczył, co ci dał?
No, historii jazzu, jak on powstawał i jakie są jego korzenie.
Kamienie w kieszeniach Mary Jones to najnowsza premiera lubuskiego teatru zrealizowana na scenie inicjatyw aktorskich. Przed dwójką aktorów stanęło trudne zadanie wcielenia się w kilkanaście postaci. Reżyserii spektaklu podjęła się Alicja Stasiewicz.
Kamera poszła! Dźwięk zapisie!
Ta sztuka jest o pierwszej, takiej najbardziej oczywistej warstwie, o statystach. O statystach dwóch młodych mężczyznach po trzydziestce, którzy spotkali się w pewnej małej irlandzkiej mieścinie. Spotkali się na planie wielkiego amerykańskiego filmu. Jak się traktuje statystów, jak wygląda hierarchia na planie filmowym, jak wysoko są gwiazdy, gdzie są realizatorzy, a gdzie bardzo niziutko statyści. To jest taka podstawowa warstwa. Ale ona jest też bardzo przyjaźni, męsko-męskiej. To jest temat, który mnie od zawsze interesuje, który bardzo lubię i trzymam się z chłopakami, obserwuję sobie chłopaków i mnie to bardzo fascynuje, jak zawiązują się ich przyjaźnie, jak szybko są potem zdolni potem działać razem i grać jakby do jednej bramki. I tak samo jest tutaj.
Nie wychylać się, ręce po sobie, głowa w dół, iść tam, gdzie ci każą. Tylko tak przetrwasz jako statysta.
Nie, po prostu to wstawanie w danym świtem nie dobija mi.
To po co się w ogóle kładzisz, jak masz wstawać po świcie?
Święta racja, Miki.
I nie iść do domu w tych buciorach, bo ta sekretarka planu się zabije.
Będę pamiętał, Miki.
Ty wiesz, że ja jestem sławny. Jestem ostatnim żyjącym statystą zaspokojonego człowieka.
Ta sztuka zna dwóch aktorów. I każdy z nich musi zagrać albo 6 albo 7 postaci, w tym właśnie jedna, główni bohaterowie grani są naturalnie filmowo, a reszta bohaterów trzeba ich bardzo mocno, konkretnie i radośnie postaciować.
Uwaga, uwaga! Teraz bardzo ważna informacja. Kiedy Maeve nadjeżdża na koniu, wszyscy przestają kopać i spoglądają na nią. Maeve nie będzie obecna w tym ujęciu, dlatego jak kamera wystartuje, wszyscy patrzą na moją rękę. I moja ręka to będzie Maeve nadjeżdżająca na koniu. Wtedy wszyscy spoglądają w górę i wpatrują się w nią. Kiedy opuszczę rękę, patrzycie w lewo i widzicie Roriego zbliżającego się do Maeve siedzącej na koniu. Rory również nie będzie obecny w tym ujęciu. Dlatego kiedy spojrzycie w lewo, ręka Simona będzie Rorym zbliżającym się do Maeve siedzącej na koniu.
Nie liznąłem aż tak bardzo przemysłu filmowego. Przyznam, że sam jestem w sumie ciekawy, jak to wszystko wygląda i myślę, że widz, który będzie miał okazję, przychodząc na ten spektakl, troszeczkę właśnie zobaczyć, uszczknąć tego rąbka właśnie tajemnicy, jak wygląda może praca na planie filmowym. To może być ciekawe.
Jutro będziemy kontynuować od tego samego miejsca, dobrze? I bardzo proszę wszystkich do sceny 37, to jest sceny kopania darni, jutro punktualnie przy garderobie o godzinie 7 rano. I bardzo proszę, żeby dzisiaj znaleźć wszystkie kostiumy do garderoby. Niech nikomu nie przyjdzie do głowy iść w kostiumie do domu. Tak, także jutro o 7 rano autobus odjeżdża i wszyscy w kostiumach o 6.30, śniadanie od godziny 6.
Myślę, że sztuka jest tyle wartościowa dla widza, bo mówi o takich bardzo ważnych, fundamentalnych prawdach, o tym, że właśnie przyjaźń międzyludzka jest ważna, że ważne jest spełnianie swoich marzeń, a nawet jeśli nawet nie spełnianie ich, to po prostu dążenie do ich spełnienia, sam proces. Nie można sobie pozwolić, żeby zwariować po prostu w tym wszystkim, że nie to jest wcale najważniejsze.
Całymi dniami siedziałem w wypożyczalni filmów, nie? Oglądałem dzień po dniu wszystkie filmy, jakie miałem. Tak sobie myślę, kurde, Charlie, przecież ty też mógłbyś spróbować i napisałem, mam go teraz ze sobą, a teraz jestem wśród ludzi, którzy wszystko mogą, poczekam na odpowiedni moment, BAM! Zaimponowałeś mnie, wiesz?
Naprawdę.
A nie podlizuj się. Będziesz musiał przyjść na kartki tak jak pozostali.
Zdecydowałam się na tę sztukę, ponieważ uważam, że ona jest przede wszystkim szalenie atrakcyjna dla aktorów. Nie znam żadnej takiej innej, w której aktorzy mogliby sprawdzić się i mierzyć się z graniem takim bardzo prawdziwym, naturalnym, wręcz filmowym.
Już! Spokój! Spokój, spokój, siadać! A teraz Sean Harkin przedstawi dla was swoje opowiadanie. No, śmiało, Sean, podejdź do tablicy, nie bój się, proszę. Krowy to duże, pożyteczne i wspaniałe bestie. Są bardziej pożyteczne niż ludzie. Krowy są pożyteczne, bo można z nich mieć mięso i mleko i masło, a nawet dobry tornister. Krowy są łatwe w utrzymaniu, jeśli je się nakarmi i wydoi, i to dobry interes i wielu ludzi się z nich utrzymuje. Krowa jest również pożyteczna, jak idzie do ubikacji.
Nie traktuję tej sztuki w ogóle misyjnie. Uważam, że ona jest atrakcyjna do oglądania i jest wspaniałym, jest rozrywką i też wyzwaniem dla aktorów. To, o czym ona opowiada i jest ważne, to, żeby nie bać się wziąć swojego życia we własne ręce. Zaczynają bohaterowie, zwłaszcza jeden z nich, od takiej bardzo biernej postawy, jest na planie jak każdy statysta popychadłem, nie ma za wielu sukcesów, jest już po 30 do tej pory. Nie jest aktywny, jest bierny i nic jeszcze wielkiego nie osiągnął i w trakcie właśnie jej trwania odkrywa, że ma w sobie siłę, żeby zrobić coś swojego, po swojemu, dla siebie, na własnych zasadach, na własnych warunkach i to jest chyba, to jest zawsze ważne.
W materiale wypowiedzieli się Alicja Stasiewicz, która reżyserowała przedstawienie, oraz Radosław Walenda, obok Aleksandra Stasiewicza, jeden z aktorów grających w spektaklu. W Bibliotece Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, jak zawsze, wiele się dzieje. O imprezach zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych dzieci. Izabela Patek rozmawia z Krzysztofem Wasilewskim z działu zbiorów regionalnych.
W bibliotece imienia Zbigniewa Herberta jak zawsze odbywa się mnóstwo bardzo ciekawych imprez i wydarzeń. Już niedługo rozpoczynają się ferie i podczas ferii przygotowano dla dzieci wiele atrakcji. Z jakich ciekawych spotkań, imprez dzieci będą mogły skorzystać?
Biblioteka Herberta zaprasza wszystkie dzieci, młodzież do korzystania z programu zimowo-bajkowo-kolorowo, który przygotowaliśmy w Bibliotece Herberta i w filiach miejskich. Zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę internetową i do zobaczenia, co my i co filie nasze oferują. Na pewno mamy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych uczniów, którzy zdecydują się przyjść do nas, bądź też do filii. Na przykład na filii numer 1 będzie można wziąć udział w wydarzeniu pod tytułem Z plastusiem po ukraińskich dróżkach. Filia numer 5 przygotowała dla swoich najmłodszych czytelników program Nie nudź się zimą, a Biblioteka Pana Kleksa, czyli tutaj u nas w Bibliotece Herberta, zaprezentuje zimowe rozmaitości. Program jest niezwykle bogaty, na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy, na niektóre można przyjść wprost z domu, z ulicy, dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej biblioteki, też w innych mediach internetowych i drukowanych będziemy starali się reklamować nasze wydarzenia. Ferie zaczynają się 27 stycznia i tego dnia ruszamy z naszym programem zimowo-bajkowo-kolorowo. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów chcących ciekawie, miło i atrakcyjnie spędzić ferie.
A z kolei dorosłych zapraszamy już 7 lutego na kolejne spotkanie autorów i wydawców publikacji regionalnych. Cóż to będzie za wydarzenie i dlaczego warto w nim wziąć udział?
Jak co roku, już od kilku lat zapraszamy wszystkich miłośników regionu, historii Gorzowa, ziemi lubuskiej, a nie tylko, bo też przyjadą do nas przedstawiciele Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski. Także 7 lutego zapowiada się prawdziwe święto regionalistów. Spotkania autorów, wydawców publikacji regionalnych mają już ugruntowaną pozycję. Przypomnę, że rozpoczęły się Witnicy z inicjatywy pana Zbigniewa Czarnucha. Od kilku lat są realizowane w Bibliotece Herberta. Zaczynamy już o 12, gdzie w holu głównym biblioteki będzie można zwiedzić stoiska przygotowane przez regionalistów z Gorzowa, z ziemi lubuskiej, a tak jak powiedziałem, z różnych regionów kraju. Także będzie coś dla miłośników nie tylko tutaj najbliższej małej ojczyzny, ale też dla zainteresowanych Pomorzem. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można nabyć książki, porozmawiać z regionalistami i też spotkać się z nimi, bo tradycyjnie będzie towarzyszył kiermaszowi spotkanie regionalistów, którzy będą opowiadali o tym, co przygotowali w ciągu minionego roku, co planują przygotować w tym roku. Także wszyscy zainteresowani regionem, historią małej ojczyzny, myślę, że powinni nas odwiedzić 7 lutego od godziny 12 do godziny 16. Będzie co robić.
Zapraszamy więc serdecznie do biblioteki Zbigniewa Herberta.
Za chwilę druga część rozmowy, jaką udało mi się przeprowadzić z Rolandem Hellmanem, laureatem Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego, poetą, fotografikiem, wydawcą, autorem albumów fotograficznych i książek o regionie. W czasie stanu wojennego Roland Hellman wraz z małżonką Małgorzatą organizował transporty humanitarne do Zielonej Góry. W drugiej części rozmowy usłyszymy m.in. o twórczych inspiracjach i jednocześnie, jak się okazało, powodach charytatywnej działalności Rolanda Hellmana.
Eines meiner ersten Gedichte, was ich geschrieben habe, hieß Freiheit.
Jeden z pierwszych takich wierszy, które napisałem, to nazywał się Wolność.
Das war noch vor der Zeit, als es zwei deutsche Staaten gab.
To jeszcze było przed tym, zanim Niemcy, jeszcze jakby istniały dwa niemieckie państwa.
Und ich habe diese Situation auch nicht verstanden.
Ja też tej sytuacji nie rozumiałem.
Dann war der Kampf in Ungarn. Die Ungarn haben Aufstand gemacht, 1956.
Potem w 1956 roku też były powstania na Węgrzech.
Sie haben gekämpft für ihr Land, für ihre Freiheit.
Ale na Węgrzech też ludzie walczyli o swoją wolność.
Und damals habe ich das Gedicht geschrieben, Freiheit.
I wtedy właśnie napisałem ten wiersz, Wolność.
Freiheit ist eine Sache von eigenen Ansichten. Wie kann ich das, was ich will, umsetzen?
To jest spojrzenie. Moje spojrzenie, jak ja widzę wolność i to, co ja widzę, to właśnie w tej chwili się już sprawdza.
Dieses Gedicht habe ich geschrieben und dann haben das Bekannte von mir gesehen und haben gesagt, bitte mach mir eine Kopie.
Ten wiersz napisałem wtedy i moi znajomi prosili mnie o kopię tego wiersza.
Und es waren Firmen, die haben dieses Gedicht sich kopiert, in einen Bilderrahmen gepackt.
Nawet tak było, że robili kopie i wieszali sobie w ramkach na ścianie.
Denn wenn ich kein Willen habe, dann bin ich ein Knecht.
Bo jeżeli nie ma się swojej wolności, to się jest poddanym, nie? A tak to masz swoją wolność, walczysz o swoją wolność.
Und ich versuche in allen meinen Gedichten immer etwas zu erklären.
W moich wierszach próbuję zawsze podjąć jakiś temat i później wytłumaczyć ten temat.
Man sagt zwar, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker.
Mówi się tak często, że Niemcy są krajem myślicieli i poetów.
Ich möchte das nicht auf mich beziehen.
Ale nie chcę to do siebie brać, jako że ja jestem taki.
Aber ich denke sehr viel und analysiere sehr viel.
Ale zwykiem dużo myślę i analizuję.
Aber ich analysiere es immer aus meiner Sicht.
Tylko zawsze ze swojej strony, ze swojego przekonania.
Das heißt nicht, dass alle gleich denken wie ich.
To znaczy się, nie chcę, żeby wszyscy myśleli tak samo jak ja, bo każdy ma swoją wolność.
Das war der Ungarnaufstand 1956.
W 1956 roku, w czasie powstania na Węgrzech,
da saß ich diesen Tag, ich kann mich heute noch erinnern.
To przypominam sobie, siedziałem jako mały chłopiec u fryzjera.
Und früher in einem Friseursalon in Deutschland, es gab kein Fernsehen, es gab
kiedyś,
nur Radio und
wiadomo,
Zeitung.
W latach 50. nie każdy miał telewizor, nie każdy miał gazetę, więc informacje, które przychodziły przez radio, to były bardzo ważne.
Und ein Friseursalon war ein Informationszentrum für uns.
I ten fryzjer był centrum informacji.
Und ich saß also und hörte Radio.
Słyszałem w radio w tym czasie.
Und da kamen Hilferufe über den Äther aus Ungarn.
Przez radio słychać było wołanie o pomoc.
Und zwar waren das Menschen, die ich hörte.
To byli ludzie, których słyszałem.
Die mir sehr bekannt waren.
Których głosy były mi znane.
Das waren Fußballer.
To byli piłkarze.
Die 1954 gegen Deutschland im Endspiel waren.
Którzy grali z Niemcami w ostatnich rozgrywkach w 54 roku.
Puskas, Hidekudi und so weiter.
To były te nazwiska, które podał.
Und die haben in den Äther hineingerufen. Bitte helft
uns. Te osoby wołały o pomoc w radiu.
Die Russen schlachten uns ab.
Bo wołali o pomoc, prosili o pomoc, że Rosjanie ich zwalczają, czy jakby powiedzieć, zagrażają im.
Und das wurde durch Äther immer wieder unterbrochen.
I to było przerywane i znowu ten apel był, jakby powiedzieć, powtarzany i to połączenie również w radiu, to kiedyś był odgłos w radiu, więc to się powtarzało cały czas.
Sie weinten.
Niektórzy płakali.
Und was haben die Menschen im Friseursalon getan?
I co robili ludzie w tym salonie, w tym, u tego fryzjera?
Typisch die älteren Männer, sie haben diskutiert.
Zaczęli dyskutować.
Oh, was ist das
schlimm? Co to się stało, jaka jest sytuacja?
Aber sie haben nicht reagiert.
Ale nikt nie reagował, nikt nie chciał w jakiś sposób pomagać.
Ich war der kleine Junge.
A ja byłem małym chłopcem.
Das kann doch nicht wahr sein.
To jest niemożliwe, że taka sytuacja jest.
Menschen rufen uns um Hilfe und wir tun nichts.
Ludzie wołają o pomoc, a my nic nie pomagamy.
Wo ist der Amerikaner?
Gdzie jest Amerykanin? Gdzie są Amerykanie?
Der sozusagen die Welt beschützen will. Wo ist der?
Którzy mówią, że będą pomagać, nie, na świecie.
Und an dem Tag habe ich beschlossen, wenn einem Land es einmal so geht wie Ungarn.
I w tym momencie, w tej chwili podjąłem taką decyzję, że jeżeli jakieś państwo, jeszcze jakieś państwo będzie potrzebowało pomocy,
dann bin ich da.
To będę ja i ja pomogę.
Werde Menschen unterstützen.
I będę pomagał.
Und das gilt bis heute so.
I tak jest do dzisiaj.
Rozmowę tłumaczyła żona Rolanda Helmana, Małgorzata. Za chwilę, jak co tydzień, felieton Andrzeja Pierzchały, tym razem o ekspozycji w Gorzowskiej Galerii Miejskiego Ośrodka Sztuki. A mnie nie pozostaje już nic innego, jak tylko pożegnać się z Państwem. W reżyserce Andrzej Gruszka, za mikrofonem Janusz Muński. Kłaniam się Państwu. Następne Kulturalne Lubuskie w sobotę 1 lutego.